Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W czwartek 26 marca wita Państwa Krzysztof Bronk. Prezentacja programu papieskiej podróży do Ziemi Świętej i rozmowa z jej kustoszem to dzisiejsze aktualności. Przedstawimy też marcowy numer Przeglądu Powszechnego. A Piotr Samerek w audycji z cyklu Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie opowie o uznaniu zachodnich granic Polski. Zapraszamy.
W Watykanie podano do wiadomości szczegółowy przebieg wizyty Benedykta XVI w Ziemi Świętej. O ramowym jej programie oraz przewidywanych konkretnych wydarzeniach informowali już od dłuższego czasu jej organizatorzy na miejscu.
Papieska pielgrzymka odbędzie się w dniach od 8 do 15 maja. Pierwszym jej etapem będzie Jordania. W stołecznym Ammanie Benedykt XVI zaraz na początku odwiedzi ośrodek opiekuńczy dla dzieci niepełnosprawnych oraz spotka się z parą królewską.
Następnego dnia program przewiduje nawiedzenie Góry Nebo, poświęcenie kamienia węgielnego pod Uniwersytet Katolicki w Ammanie, wizytę w Muzeum Haszymickim oraz w meczecie, gdzie odbędzie się spotkanie z muzułmańskimi zwierzchnikami religijnymi, korpusem dyplomatycznym i rektorami jordańskich uczelni. Natomiast w katedrze będą nieszpory z udziałem tamtejszego duchowieństwa.
10 maja Benedykt XVI odprawi mszę na ammańskim stadionie, a po południu odwiedzi Betanię nad Jordanem, gdzie nastąpi poświęcenie kamieni węgielnych pod dwa nowe kościoły, łaciński i melchicki.
11 maja po pożegnaniu w Ammanie papież odleci do Izraela, a konkretnie do Tel Awiwu, skąd po powitaniu uda się do Jerozolimy. Tam po spotkaniu z prezydentem Izraela Ojciec Święty odwiedzi Instytut Pamięci Yad Vashem, a następnie spotka się z organizacjami zajmującymi się dialogiem międzyreligijnym.
12 maja przewidziano papieskie odwiedziny terenu dawnej świątyni jerozolimskiej, meczetu Skały oraz Ściany Płaczu. Tego dnia Benedykt XVI, który odwiedzi także Wieczernik, spotka się również z rabinami Jerozolimy oraz z ordynariuszami Ziemi Świętej. Po południu przewidziano mszę świętą w Dolinie Jozafata.
13 maja papież uda się do Betlejem. Tam przewidziano spotkania z władzami autonomii palestyńskiej oraz ze wspólnotą franciszkańską kustodii Ziemi Świętej. Benedykt XVI odwiedzi także Grotę Narodzenia, szpital dziecięcy prowadzony przez Caritas oraz obóz dla uchodźców.
14 maja papież będzie w Nazarecie. Pierwszym punktem tego dnia jest msza święta na wzgórzu Urwiska. Następnie Benedykt XVI spotka się z premierem Izraela oraz ze zwierzchnikami religijnymi Galilei. Odwiedzi także Grotę Zwiastowania i poprowadzi nieszpory z galilejskim duchowieństwem.
15 maja, ostatniego dnia pielgrzymki, przewidziano spotkanie ekumeniczne w Patriarchacie Grecko-Prawosławnym w Jerozolimie, nawiedzenie Grobu Pańskiego i Patriarchatu Ormiańskiego. Po południu Benedykt XVI uda się do Tel Awiwu, skąd powróci samolotem do Rzymu.
Benedykt XVI przyjedzie do ludzi głęboko zranionych, uważa kustosz Ziemi Świętej. Stąd też ogromna nadzieja, że papież pomoże wszystkim patrzeć w przyszłość z ufnością i nadzieją, mówi ojciec Pier Battista Pizzaballa.
Jesteśmy pewni, że papież przywiezie z sobą klimat dialogu i pokoju, a przede wszystkim wielkie umocnienie dla miejscowych wspólnot chrześcijańskich.
Dialog to nie tylko wyzwanie dla Izraelczyków i Palestyńczyków. Również wspólnoty religijne potrzebują dialogu.
Oczywiście, ludzie wierzący mają tu do odegrania bardzo ważną rolę, lecz w ostatnich latach jesteśmy chyba zbyt podzieleni. Potrzeba zatem większej jedności, lepszej koordynacji, umiejętności zajęcia wspólnego stanowiska przez wszystkich zwierzchników religijnych. Myślę, że pod tym względem wizyta Benedykta XVI będzie silnym impulsem i wyraźnym punktem odniesienia.
A kustodia Ziemi Świętej w jakim duchu oczekuje na papieża?
Z wielką radością i niecierpliwością. Przygotowania są już bardzo intensywne, ale czekamy też na papieża z modlitwą. Poza tym bardzo nas ciekawi, co Ojciec Święty zechce nam powiedzieć.
Benedykt XVI powraca do miejsc, w których byli już Paweł VI i Jan Paweł II. Jakie wspomnienia zachowały się z tamtych podróży?
Wspomnienia z ostatniej podróży Jana Pawła II są jeszcze bardzo żywe. Pamiętamy zwłaszcza jego gesty. Wszyscy jednak wiedzą, że ta podróż będzie miała inny charakter, Również dlatego, że odbywa się ona w innych okolicznościach. Czasy się zmieniły. Będą też jednak wspólne elementy, przede wszystkim wizyty w miejscach świętych i spotkania ze wspólnotą chrześcijańską. Te wydarzenia będą bardzo ważne i będą punktem odniesienia dla wszystkich.
Co nowego może wnieść wizyta papieża?
Ziemia Święta doświadczyła w ostatnich latach wiele kryzysów, w tym również bardzo tragicznych wydarzeń, jak druga intifada, niedawna operacja w Gazie i wiele, wiele innych. Ziemia Święta jest zatem głęboko zraniona. Jest jeszcze tak wiele problemów, obaw. Wizyta papieża może nam dodać otuchy, być zachętą, by wyzbyć się lęku i patrzeć w przyszłość z ufnością i nadzieją.
Co zrobić, aby Ziemia Święta nie była ziemią murów i podziałów?
Przede wszystkim trzeba postawić na młodzież, kształtować nowe pokolenie, które będzie myślało inaczej, będzie podejmowało wyzwania, potrafiło marzyć i mieć odwagę. To oni w stosownym czasie zbudują coś innego niż zbudowało pokolenie ich ojców.
Mówił kustosz Ziemi Świętej ojciec Pier Battista Pizzaballa. Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Trzon marcowego numeru Przeglądu Powszechnego stanowią artykuły o problematyce ukraińskiej. Dokładniej chodzi o zróżnicowanie wyznaniowe u naszych wschodnich sąsiadów. Jezuita ojciec Marek Blaza pisze o katolikach i prawosławnych na Ukrainie. Prym wiedzie tam chrześcijaństwo tradycji bizantyjskiej, zdominowane przez prawosławie. Obecne są wpływy Moskwy, Konstantynopola i Rzymu. Tradycję bizantyjską reprezentuje także mniejszościowy kościół grecko-katolicki. Religijny pejzaż Ukrainy uzupełnia obecność katolików rzymskich. Ukraina jawi się nam jako państwo dwóch kalendarzy, trzech czasów i czterech języków, a wszystko to wynika z historycznego dziedzictwa tej ziemi. Mimo różnorodnych doświadczeń zamieszkujących Ukrainę społeczności, są regiony, w których możliwe uprzedzenia ustępują miejsca wzajemnemu szacunkowi i współpracy. Opowiada o tym biskup Milan Szaszik. Podaje on przykład Zakarpacia, gdzie nigdy nie było takich konfliktów jak na przykład na północ od Karpat. Po wojnie nie wysiedlono stamtąd miejscowych rzymskich katolików, dlatego dziś między nimi a grekokatolikami nie ma w tym regionie sporów, a wspólnoty katolickie obu obrządków z jednej miejscowości często korzystają z jednej świątyni. Z drugiej strony Mirosław Marynowicz podkreśla, że Kościół na Ukrainie ma dwie tożsamości – łacińską i grecką. Marynowicz zaznacza potrzebę zrozumienia przez katolików rzymskich, że grekokatolicy są innym rodzajem, inną drogą Kościoła. Ukraina między Moskwą a Rzymem to główny temat marcowego przeglądu powszechnego. Ale nie jedyny. Istotne miejsce zajmuje w nim rozmowa z metropolitą warszawskim, księdzem arcybiskupem Kazimierzem Nyczem. Jakie są dziś najważniejsze zadania dla polskiego biskupa? Arcybiskup Nycz zwraca szczególną uwagę na dwa aspekty swojej posługi. Chciałby przede wszystkim, aby Kościół jako wspólnota wiernych czuł się bardziej podmiotowy, był aktywny, by słowo, które słyszymy w Kościele, nie zatrzymywało się w jego drzwiach, ale szło dalej. Wspólnota, w której zaznaczamy swoją obecność, za którą bierzemy odpowiedzialność, w której realizujemy swoje powołanie także jako świadcy, to wspólnota żywa. Na takim Kościele zależy księdzu arcybiskupowi Kazimierzowi Nyczowi. Druga sprawa, która powinna zaprzątać uwagę Kościoła, to zdaniem arcybiskupa dobro rodziny. Przy zwiększającej się w Polsce liczbie rozwodów, mimo powszechnie deklarowanego przywiązania do katolicyzmu, konieczne wydaje się podjęcie ewangelizacyjnego wysiłku dla ochrony rodziny. Oczywiście ważne jest dobro każdego człowieka. Przypomina nam o tym postać Jeana Vanier, byłego oficera kanadyjskiej marynarki wojennej, który porzucił służbę w wojsku i zajął się filozofią. W końcu założył wspólnotę Arka, ruch skupiony wokół osób niepełnosprawnych intelektualnie. Jan Turnau nazywa Vanier świętym Janem od maluczkich i kreśli sylwetkę tej wyjątkowej postaci. Przy okazji wspomina o pewnych kłopotach z ekumenizmem Arki, która rozprzestrzeniła się na całym świecie. Otóż w jednej z indyjskich Arek wspólnota zgodziła się przeznaczyć pokój na miejsce różnorakiej modlitwy. Obok krzyża i ikony Chrystusa znalazł się obraz Ganeszy, Boga z głową słonia. Taki widok trochę niektórych chrześcijan szokował. Jan Turnał zastanawia się, czy członkowie Arki to rzeczywiście demokraci, którym dialog międzyreligijny naprawdę się udał. W marcowym przeglądzie powszechnym kontynuujemy też debaty o teologii księdza Hryniewicza. Zbigniew Danielewicz podkreśla, że nadzieja powszechnego zbawienia intryguje i wskazuje nowe drogi teologicznych poszukiwań. Pozostaje jednak pytanie, czy teologia księdza Hryniewicza będzie jak gwiazda, która szybko się wypali i zgaśnie, czy może rzuci nowe światło ewangelicznej nadziei w mrok naszych czasów. Na te oraz inne pytania szuka odpowiedzi trzeci w tym roku już numer Przeglądu Powszechnego. Z Warszawy dla Radia Watykańskiego ksiądz Tomasz Kot.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Uznanie zachodnich granic Polski. Stosunki polsko-niemieckie były stałym przedmiotem zainteresowania zarówno ambasadora Pape, jak i polskich biskupów. A kwestia uznania przez Stolicę Apostolską granicy na Odrze i Nysie ciągle powracała jako temat rozmów z przedstawicielami Watykanu. Polski dyplomata widział, że strona niemiecka robiła wszystko, aby papież nie podjął ostatecznej decyzji uznania istniejącego stanu rzeczy i reagowała bardzo gwałtownie wobec wszelkich objawów zmiany nastawienia Watykanu w tej sprawie. Jeszcze w okresie pontyfikatu Jana XXIII, w sierpniu 1961 roku, ambasador Pape optymistycznie pisał do Londynu. Jedno jest pewne. Stanowisko Stolicy Apostolskiej w sprawie granicy Odra-Nysa jest bardzo zaawansowane i będzie ostatecznie ustalone poprzez względy natury rzeczowej. Jak wynika z rozmów, które tu od szeregu lat na ten temat prowadzę, sekretariat stanu jest wewnętrznie przekonany o nieodwracalności tego, co się stało. Poza tym rozumie korzyści w dalszej perspektywie stąd dla Kościoła płynące. Pozostaje jedynie problem formalnego ujęcia sprawy, to jest przede wszystkim właściwego podania do przełknięcia tej pigułki chrześcijańsko-demokratycznemu rządowi Republiki Federalnej Niemiec. W tych sprawach Watykan jest mistrzem i podążanie za polityczną decyzją państw świeckich nie zrobi mu specjalnej trudności. Kolejnym krokiem Watykanu zmierzającym do normalizacji sytuacji administracji kościelnej w Polsce była nominacja w marcu 1964 roku biskupa Edmunda Nowickiego ordynariuszem w Gdańsku. Wzbudziło to znaczne niezadowolenie w kościele niemieckim. Kilka tygodni później ambasador Pape podczas rozmów w sekretariacie stanu podkreślał, że jak dotąd Niemcy nie zajęli wobec Polski właściwego stanowiska i że powinni dokonać aktu uznania swoich win wobec narodu polskiego. Stanowisko to spotkało się ze zrozumieniem. Dyplomata na tym jednak nie poprzestał. 6 maja 1965 roku w rozmowie z arcybiskupem Angelo dell'Acqua poruszył sprawę odszkodowań dla 8 biskupów i około 1000 księży polskich, którzy w czasie II wojny światowej znaleźli się w obozach pracy i w więzieniach na terenie Niemiec. Stanowisko władz niemieckich w tej sprawie było negatywne. Pape uważał, że gest ze strony niemieckiej wobec duchownych byłby dobrym początkiem na drodze pojednania i na drodze rozwiązania problemu odszkodowań dla prześladowanych ze względów narodowych Polaków. Mimo listu biskupów polskich do biskupów niemieckich z grudnia 1965 roku, który Episkopat Polski przepłacił kolejną falą represji komunistycznych, nie nastąpiła zmiana w podejściu Stolicy Apostolskiej do problemu ustanowienia stałej administracji kościelnej na ziemiach zachodnich. W tej sprawie działania środowisk emigracyjnych i Episkopatu Polski były zgodne, a ambasador Pape podejmował kwestię przy każdej możliwej okazji. Z dokumentów sporządzonych przez dyplomatę w 1968 roku wynikało, że Stolica Apostolska, oprócz względów formalnych, nie chciała definitywnie rozwiązać sprawy administracji kościelnej na polskich ziemiach zachodnich ze względu na bardzo napięte stosunki z konferencją Episkopatu Niemiec. Jednak w 1969 roku nastąpiły zmiany w kontekście międzynarodowym, takie jak oznaki odprężenia na linii Moskwa-Bonn, a w konsekwencji Warszawa-Bonn oraz objęcie władzy w Niemczech przez koalicję socjalistów i liberałów. 15 grudnia biskupi polscy złożyli Pawłowi VI memorandum, prosząc o mianowanie na ziemiach odzyskanych normalnych ordynariuszy podporządkowanych prymasowi, co oznaczałoby włączenie tego obszaru do polskiego ustroju kościelnego i tym samym uznanie jego przynależności do Polski. W 1970 roku ambasador Papé przy każdej okazji podnosił sprawę ustanowienia stałej polskiej administracji kościelnej na ziemiach zachodnich. Podczas rozmowy 6 kwietnia arcybiskup Casaroli wyjaśniał mu, że przynajmniej podpisanie jakiegoś traktatu pokojowego między Polską a Niemcami zachodnimi i uznanie granicy na Odrze i Nysie umożliwiłoby Watykanowi unormowanie sytuacji. Dla ambasadora była to ważna zmiana argumentacji, bowiem do tej pory słyszał, że to konkordat z 1933 roku z III Rzeszą stanowił główną przeszkodę w normalizacji sytuacji administracji kościelnej na ziemiach zachodnich. Kilka tygodni później w relacjach między Polską a Watykanem znowu pojawiły się chmury. Tym razem to dyrektor Radia Wolna Europa, Jan Nowak-Jeziorański, alarmował ambasadora Papé, że duchowni polscy byli bardzo rozgoryczeni faktem, że Stolica Apostolska w żaden sposób nie zauważyła obchodów 25-lecia administracji kościelnej na ziemiach zachodnich. Dyplomata szeroko przedstawiał tę opinię w Watykanie, licząc, że przyczyni się do zmiany stanowiska Stolicy Apostolskiej. Z dokonanej przez ambasadora analizy sytuacji w czerwcu 1970 roku wynikało, że Paweł VI i arcybiskup Casaroli byli życzliwie nastawieni do polskich postulatów. Jednak proniemieckie nastawienie reszty kurii rzymskiej, a przede wszystkim silna i wroga postawa znacznej części episkopatu Niemiec w tej kwestii, z którym Watykan bardzo się liczył ze względu na całokształt interesów Kościoła, sprawiały, że żadna zmiana nie nastąpiła. Nastroje antypolskie w episkopacie Niemiec musiały być na tyle silne, że kiedy Papé nazwał je w rozmowie z Casarolim 4 września 1970 roku rewanżystowskimi, to jego rozmówca tylko potakiwał. 10 września Paweł VI przyjął ambasadora na audiencji w Castel Gandolfo. Papé mówił głównie o sprawie administracji kościelnej na polskich ziemiach zachodnich. Raz jeszcze przedstawił wszystkie argumenty. Papież je rozumiał. Zapewnił, że stoi po stronie polskiej, ale jednocześnie dodał, że Stolica Apostolska w tej sprawie musi być ostrożna i czekać na właściwy moment. 30 listopada Ojciec Święty odlatywał z Rzymu w podróż apostolską do Azji. Na lotnisku żegnał go korpus dyplomatyczny. Przy tej okazji, nieoczekiwanie, papież zatrzymał się dłużej przy ambasadorze Papé i powiedział, że ma nadzieję, że już wkrótce będzie mógł dokonać ustanowienia stałych struktur kościelnych na ziemiach zachodnich. Tydzień później w Warszawie został podpisany traktat o normalizacji stosunków między Polską Rzeczpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Federalną i uznaniu granicy na Odrze i Nysie. Jednak dopiero jego ratyfikacja przez Bundestag półtora roku później i deklaracja przewodniczącego konferencji Episkopatu Niemiec, kardynała Juliusa Depfnera z 13 czerwca 1972 roku otworzyły drogę do wydania przez Pawła VI bulli ustanawiającej stałą organizację Kościoła katolickiego na ziemiach zachodnich, co miało miejsce 28 czerwca 1972 roku. W następnym odcinku będziemy mówić o ożywieniu stosunków między Warszawą a Watykanem.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.